Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. Teraz czas na poważną rozmowę. Rozumiem, że Cezary Gmyz, korespondent telewizji publicznej w Berlinie, jest już...
I tygodnika Do Rzeczy.
Tak, a ja już raz dzisiaj powiedziałem, że ktoś jest w blokach startowych i teraz też mi zabrakło tych bloków i jakiejś innego sformułowania. Jest już jest.
Jest.
Dzień dobry.
Dzień dobry. To tak, czy od Berlina, czy od Polski zaczniemy? Może zaczniemy od Polski. Gazeta Wyborcza udzieliła swoich łam agentowi Tomkowi, który powiedział, że przekazywał niektórym dziennikarzom, w tym jak rozumiem panu, tajne informacje. No i co? Dostawał pan te tajne informacje od agenta Tomka, czy pan nie dostawał?
No jeżeli popatrzymy na to, co opowiada Tomasz Kaczmarek, to musielibyśmy stwierdzić, że ja w tej sytuacji musiałem się wykazać jakimś skrajnym brakiem profesjonalizmu, bo jak wygląda opowieść agenta Tomka? Mianowicie w miejscu publicznym, obserwowanym przez wiele kamer, spotykam się w jego towarzystwie oraz w towarzystwie powszechnie rozpoznawalnego Mariusza Kamińskiego, byłego wówczas szefa CBA, żeby on przekazał mi 3 papierowe teczki na parkingu przed restauracją Zielona Gęś. No to jest z mojej strony byłby to po prostu skrajny nieprofesjonalizm, popijając już fakt, że przed Zieloną Gęsią nie ma żadnego parkingu. Nie da się tam przed restauracją zaparkować, więc to jest oczywiście z tego bzdury. Ja całe życie swoje dziennikarskie bardzo przestrzegałem zasady tego, że informatorzy, którzy udzielają nam poufnie informacji, muszą mieć zapewnione wszelkie bezpieczeństwo. I ostatnim miejscem, w którym bym się umówił, to jest miejsce obserwowane przez wiele kamer, miejsce publiczne, w którym się przetacza, bo ta restauracja Zielona Gęś jest obok stacji.
Tak, metra i też ma ciekawych właścicieli i też ma ciekawą historię, długą jak na Warszawę.
Tej historii akurat nie znam, ale to raczej nie ma związku z tym, o czym rozmawiamy, chętnie ją kiedyś poznam. Natomiast jest rzeczą oczywistą, że takie zdarzenie nie mogło mieć miejsca. Wszyscy moi dziennikarze, których miałem kiedykolwiek pod sobą, którzy byli moimi podwładnymi, mogą zaświadczyć, że nie tylko ja sam, ale uczulałem ich również, żeby nigdy się nie spotykali z źródłami w żadnych miejscach publicznych. Miałem taką sytuację, że jeden z moich kolegów spotkał się ze swoim źródłem w knajpie przy nieopodal Placu Trzech Krzyży. Ja się wtedy złapałem za głowę, no i ta osoba nam mogła aby powiedzieć, jak byłem wściekły, że ten człowiek pokazuje się ze swoim źródłem w miejscu publicznym. Ja oczywiście Mariusza Kamińskiego znam, bo znam go oczywiście jeszcze od ponad 30 paru lat. Poznaliśmy się jeszcze, kiedy działałem w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, ale mogę od razu też powiedzieć o długości tej znajomości. Mariusz Kamiński nie jest człowiekiem, który komukolwiek przekazywał informacje klauzulowane. Już wyobrażam sobie, że Mariusz Kamiński, który był starym konspiratorem, że w ten sposób przekazuje informacje klauzulowane, to jest w ogóle już po prostu coś nie do pomyślenia, ponieważ no, znam go od czasów podziemia i wiem, że był zawsze uczulony i do dziś jest uczulony na konspirację pewnych działań.
Proszę mi zatem powiedzieć, jakie będą kroki dalsze w tej sprawie. Tekst został opublikowany i poszedł w świat, chociaż wielkiej kariery, muszę powiedzieć, nie zrobił. Byłem potem w Sejmie, nawet TVN, nawet sama Wyborcza nie chodziła za, chociażby za ministrem Kamińskim czy za ministrem Wąsikiem, żeby ich odpytywać z tego tematu, więc chyba nie wzbudziło to wielkiego zainteresowania mediów, ale poszło.
Trzeba od razu powiedzieć, w jakim kontekście cała sytuacja się wydarzyła, dlatego że mamy do czynienia z człowiekiem, który stoi pod zarzutami karnymi. To aż w dwóch sprawach. Tomasz Kaczmarek jest oskarżony. Niestety ten proces dzięki wolnym sądom, bardzo wolnym w tym przypadku, od 3 lat nie może się rozpocząć, bo sędziowie przerzucają akta między sobą, kolejno się wyłączając z orzekania w tej sprawie. Jest to proces, który dotyczy sprzeniewierania zniewierzenie środków publicznych przez fundację, czy też raczej stowarzyszenie Helper, które prowadziło domy opieki, które to domy opieki dokonywały bardzo dziwnych zakupów, między innymi luksusowych perfum, czy wyrafinowanej drogiej bielizny, no jakby to było potrzebne jakimś staruszkom. No i w związku z tymi zakupami postawiono rzeczywiście zarzuty, a następnie sformułowano akt oskarżenia wobec Tomasza Kaczmarka i jego małżonki. A następnie drugi akt oskarżenia, to jest akt oskarżenia za to właśnie, co opowiada w tej chwili Tomasz Kaczmarek. On mianowicie, chcąc ratować swoją skórę, zgłosił się w 2018, chyba to było roku, do prokuratury i dokładnie opowiedział to, co opowiedział w tej chwili Gazecie Wyborczej. No, po sprawdzeniu tych informacji podawanych przez agenta Tomka, prokuratura wszczęła śledztwo i postawiła mu zarzut składania fałszywych zeznań. Więc w tej chwili Tomasz Kaczmarek po prostu usiłuje skorzystać z dobrodziejstwa czegoś, co ktoś kiedyś określił jako doktryna Neumanna, czyli w momencie, w którym ktoś jest związany z Platformą Obywatelską, może liczyć na bezkarność. Tomasz Kaczmarek po prostu zmienił barwę, bo przypomnijmy, że kiedyś był posłem Prawa i Sprawiedliwości z Podkarpacia. No i w momencie, w którym zrzekł się mandatu, też na skutek skandalu, bo przypomnijmy, że on został nagrany, jak groził jakiemuś człowiekowi, że rozbije mu, oni, jego kumple, rozbiją mu krzesło na głowie, więc na skutek tego ujawnienia, tego nagrania zrzekł się mandatu, no i to wszystko wskazuje, że po prostu przyszedł na drugą stronę barykady, licząc na bezkarność. No, oczywiście jest rzeczą oczywistą, że to, co się wydarzyło, ma związek z wynikiem wyborczym. Po prostu Tomasz Kaczmarek liczy na to, że nowy układ rządzący zapewni mu po prostu bezkarność. Mam nadzieję, że tak nie będzie, no bo ten materiał dowodowy zgromadzony w obu jego sprawach jest dla niego obciążający. Mam nadzieję, że sądy wymierzą mu sprawiedliwość.
Czyli ta bomba atomowa, którą pan czy zapowiadał, że odpali, to jest właśnie pozew.
Tak, to znaczy nie pozew. Ja myślę tutaj o prywatnym akcie oskarżenia z artykułu 212, może 216 kodeksu karnego, dlatego że to jest szybsza ścieżka niż ścieżka cywilna. I w tej chwili no, umówiliśmy się na spotkanie wszystkie te osoby, które zostały oplute przez Tomasza Kaczmarka, no, ponieważ ja przebyłem w Berlinie, że spotkamy się, by omówić kroki prawne. No, natomiast rzeczywiście mogę potwierdzić, że ta sprawa, mam nadzieję, znajdzie finał sądowy i Tomasz Kaczmarek będzie musiał odpowiedzieć również za te ugarstwa, które skierował pod moim adresem.
A propos sądu, informacja, że zapadło jakieś rozstrzygnięcie w pana sprawie, i którą wytoczył Roman Giertych.
To już drugie orzeczenie w tej sprawie, mianowicie sąd umorzył postępowanie po raz drugi, dlatego że pierwsze umorzenie zaskarżył Roman Giertych, ta sprawa wróciła do sądu pierwszej instancji i sąd pierwszej instancji ponownie uznał, że sprawę należy umorzyć. Chodziło oczywiście o to, co pisałem, czy też mówiłem na antenie w kwestii tak zwanej afery Polnordu, podczas której zatrzymano kilka osób, w tym zatrzymano również Romana Giertycha. No ja podawałem informacje publicznie dostępne, ale najdłuższy polski mecenas no, za mną nie przepada z pewnych względów i postanowił mnie, ale również Piotra Niszczortora i Samuela Pereira oskarżyć w kilku procesach. Tamte też przegrał, więc no, w tej chwili na razie jest 3 czy 4 do 0 dla przeciwników procesowych Romana Giertycha.
Dobrze, ale to się dopytam, Polnord, czyli no to by wskazywało, on was pozywa za to, że wypisaliście co o związku pana Giertycha, pana posła Giertycha już teraz z aferą Polnordu?
Myśmy opisywali całą sprawę związaną z tym, z wyprowadzeniem pieniędzy ze spółek, które należały do Ryszarda Krausego, to znaczy tam bardzo skomplikowana sytuacja prawna, dlatego że zaczęło się od miasteczka Gilanów, gdzie została zbudowana sieć wodociągowa, za którą miasto nie zapłaciło, ale ostatecznie, ja mówię w tej chwili z pamięci, więc zastrzegam, że mogę popełnić pewne błędy, ale ostatecznie okazało się, że w wyniku procesów sądowych miasto Warszawa musi za tą sieć wodociągową pojawić. W tej spółce się pojawiły po prostu pieniądze, czy też miały się pojawić pieniądze, które były, no czy są żywą gotówką, i te pieniądze po prostu rozpłynęły się. Mecenas Giertych, ale również jego ochroniarz, pseudonim Foka, zakładali rozmaite spółki. No i wszystko wskazywało na to, że to spółeczki, to były firmy krzak, które służyły tylko i wyłącznie do wyciągania pieniędzy.
I to opisaliście i Roman Giertych poczuł się, jak rozumiem, urażony, i nagle się okazało, że no nie może, że sądy nie chcą przyznać mu racji, że coś było nie tak w tych publikacjach.
Dokładnie tak, no, dlatego że w przypadku tych wszystkich procesów sądy dość jednoznacznie stwierdzały, że opisywaliśmy rzeczy, które były przedmiotem na przykład komunikatów prasowych, czy to Centralnego Biura Antykorupcyjnego, czy też Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ja na tej wczorajszej swojej rozprawie niestety nie byłem, bo przybywam w Berlinie, no, ale reprezentował mnie adwokat, który zdał mi sprawozdanie z tego, co się działo na sali sądowej. Oczywiście no, ja tutaj zaznaczę, że ten wyrok nie jest jeszcze wyrokiem prawomocnym, bo mecenasowi i posłowi Giertychowi przysługuje prawo apelowania od tego wyroku, czy też próby jego podważenia w sądzie drugiej instancji.
To jeszcze na koniec, co to może świadczyć o wiarygodności zarzutów prokuratury i śledczych wobec Romana Giertycha o wyprowadzenie ponad kilkudziesięciu, a ponad 70 miliardów złotych z pewnej spółki?
No niestety nie będziemy mogli się o tym szybko przekonać, dlatego że jestem przekonany, że w stosunku do mecenasa Giertycha również zostanie zastosowana doktryna Neumanna. Widzieliśmy, co się działo z próbą uchylenia immunitetu ubiegłej kadencji profesorowi Grodzkiemu. Okazało się to bezskuteczne i obawiam się, że również w tym przypadku Sejm nie wyrazi zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Romana Giertycha, więc będziemy musieli czekać, aż wygaśnie mandat, żeby sądy mogły tą sprawę podjąć.
A sprawa idzie o skromne 90 milionów złotych. No to ciut więcej niż wielka afera wyborów kopertowych, która ma się stać przedmiotem prac komisji śledczej. Tam chodzi o niecałe 70 milionów. Tutaj jest tylko 90 na jednego człowieka. I co? Nie ma sprawy. Cezary Gmyz, dziennikarz Tygodnik do Rzeczy, był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.